telefonie profesor Eryk Łon, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej Narodowy Bank Polski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
No to jak Rada Polityki Pieniężnej patrzy na jesienną falę zachorowań i jej konsekwencje dla gospodarki?
Uważam, że trzeba zachować spokój. Tutaj jest bardzo ważna w polityce gospodarczej, żeby zachować czujność i elastyczność, obserwować sytuację. Jednak można powiedzieć, że w tej pierwszej fali kryzysu pokazaliśmy, że byliśmy zdeterminowani i polityką pieniężną poprawiliśmy sytuację, no i też oczywiście polityką fiskalną, że generalnie przede wszystkim taką rzeczą, którą tutaj staram się podkreślać w swoich wywiadach i publikacjach, że generalnie odwróciliśmy pesymistyczne nastroje w gospodarce. Jeszcze pamiętam, jak z panem redaktorem rozmawialiśmy w marcu tego roku, kiedy sytuacja była bardzo, bardzo trudna, kiedy żeśmy przechodzili bardzo trudne chwile. I jednak udało nam się, popatrzymy na tamte wskaźniki, były ujemne wskaźniki i odczyty i produkcji przemysłowej, i nastroje były i konsumenckie, i przedsiębiorców były wręcz fatalne. A teraz popatrzmy na ostatnie miesiące, że jednak z tych ujemnych wskaźników wyszliśmy i ostatnie odczyty są bardzo, myślę, korzystne i optymistyczne. Nawet ostatnie dni, nie wiem, czy państwo widzieliście te odczyty produkcji przemysłowej, jednak wyraźnie to jest poprawa. To jest
tylko
bardzo
to są wyniki z września. Wrzesień był jakiś czas temu. Tak. Mamy październik, są sygnały, że ten październik już tak dobry nie będzie i takie może się pojawiać taka wątpliwość. Zrobiliśmy wszystko, co się dało. Rząd rzucił setki miliardów złotych do gospodarki. Narodowy Bank Polski po wielu, wielu latach obniżył stopy procentowe, a mimo to wystarczyło tylko na pół roku i znowu wchodzimy w negatywne odczyty, znowu wchodzimy w kryzys gospodarczy.
To znaczy, ja bym tutaj się troszeczkę tak nie zgodził, bo jednak zobaczmy, jeżeli chodzi o, na przykład uważam, dużym osiągnięciem jest to, żeśmy udało się nam, jeżeli chodzi o nastroje konsumenckie i przedsiębiorców, to właśnie tam podkreślałem, jeżeli pan redaktor pamięta, że żeśmy mieli bardzo niekorzystny poziom poniżej 50 punktów, kiedy były te tendencje recesyjne, właśnie ten marzec, jeszcze kwiecień tego roku. Natomiast uważam ogromnym osiągnięciem, kiedy od czerwca tego roku w zasadzie jeżeli chodzi o nastroje przedsiębiorców, udało nam się wyjść z tej magicznej, tej granicznej poziomu 50 punktów powyżej. Czyli to jest tak naprawdę od grudnia, czy nawet od października 2018 roku, aż do maja tego roku były wskaźniki złe, wskaźniki nastrojów producentów. Także tutaj jest to duże osiągnięcie. Oczywiście jest teraz trudna sytuacja, bo teraz wchodzimy w tą drugą falę kryzysu, ale moim zdaniem nawet jak popatrzymy na inne kraje, jednak mamy pewne atuty. U nas się, żeśmy wyszli na te dodatnie wskaźniki mniej więcej od maja, czerwca tego roku, natomiast na przykład taka strefa euro, czy nawet Stany Zjednoczone, tam jest cały czas są ujemne wskaźniki. Tam na przykład produkcja przemysłowa jest nadal ujemna. Oczywiście jest poprawa, bo tam spadło jeszcze więcej niż u nas, bo u nas w apogeum to mieliśmy 27% w dół, tam, jeżeli dobrze pamiętam, za kwiecień. W tej chwili mamy około 7%, powyżej nawet 7% dodatnie mamy odczyty, a tam w strefie euro to jest minus 6, minus 7, to jest ujemny cały czas odczyt. Tak samo w Stanach jest ujemny cały czas odczyt. Chiny oczywiście pokazują, że bardzo ładnie tutaj ostatnie miesiące są, wychodzą na prostą i niektóre kraje widać, że sobie szybciej poradziły i my właśnie zaliczamy się do tych krajów, gdzie jednak ta polityka monetarna i fiskalna była zgodna, szybka, zdecydowana i uważam, że tutaj żeśmy bardzo pomogli gospodarce. Oczywiście cały czas, tak jak pan redaktor powiedział, że jest trudna w tej chwili sytuacja, wchodzimy w ten trudny okres. Natomiast oczywiście to, że ilość zarażeń rośnie, oczywiście jest to niepokojące. Natomiast moim zdaniem taki jest wskaźnik, może bym tutaj podał, taki wskaźnik jest liczba nowych zgonów do nowych zarażeń, do liczby nowych zarażeń. Ten wskaźnik na początku był bardzo zły, bo tam, jeżeli dobrze pamiętam, koniec marca to był 6,9%. Potem w lipcu spadł do mniej więcej 2,7%, a teraz za ostatni odczyt za październik to było 1,5%, czyli wyraźnie ten wskaźnik spada. Czyli jest to tak jakby pewien element optymistyczny. Natomiast uważam, że jednak pokazaliśmy ogromną determinację do tej pory, jeżeli chodzi o politykę monetarną i fiskalną i uważam, że dalej będziemy pokazywać tą determinację i na pewno zrobimy wszystko, to znaczy mogę powiedzieć też, jeżeli chodzi o strony Rady Polityki Pieniężnej NBP, żeby gospodarce pomóc.
Co znaczy wszystko, panie profesorze? Bo polska polityka monetarna cały czas porusza się w tych sferach klasycznej polityki monetarnej. Nie ma stóp ujemnych, ale być może będą, panie profesorze.
To znaczy, uważam, że mamy różne możliwości. Ja tutaj wiele wskazywałem też i podczas rozmów z panem redaktorem na antenie, że jednak możemy poprzez stopy procentowe możemy zadziałać, jeżeli jest możliwość obniżek stóp procentowych, to jest jedno, ale można też na przykład poprzez skup aktywów, poszerzyć skup aktywów, to co ja tam wielokrotnie podkreślam. W tej chwili to jest tak, że NBP skupuje bardziej papiery rządowe, ewentualnie papiery dłużne, które są jakby gwarantowane przez Skarb Państwa. Natomiast można też pójść jeszcze trochę inaczej, można jeszcze poszerzyć oprócz tych skupu tych papierów rządowych, również dopuścić skup papierów tych prywatnych, to znaczy tak mówi się te obligacje korporacyjne, a nawet skup jednostek w funduszach inwestycyjnych lokujących w akcjach spółek, to znaczy to chodzi o coś takiego, żeby pokazać determinację i że bank centralny jest gotów do nawet działań nadzwyczajnych, żeby pomóc gospodarce. Natomiast uważam najważniejszym elementem tego polityki monetarnej obecnie i polityki fiskalnej jest jakby zademonstrowanie uczestnikom życia gospodarczego i konsumentom, przedsiębiorcom, inwestorom, że i bank centralny, i rząd ma dużą determinację i będzie tutaj starał się pomóc. To jest najważniejsze. Poza tym zobaczmy, że wiele krajów, właśnie te, na przykład ta strefa euro, tutaj wspomniałem, nie mają takich możliwości, bo na przykład polityka monetarna jest jedna. Jest jedna waluta, a kraje są różne. Na przykład Włochy, Hiszpania jednak się różnią od Niemiec czy Francji, tak? Mają inne sytuacje, inne problemy gospodarcze. I tam jest bardzo trudna sytuacja, natomiast my mamy ten atut, że my możemy działać zgodnie, że my tutaj razem działamy i tą politykę koordynujemy ze sobą. I oni tego nie mają, tej możliwości.
To jest jeden element, a drugi element, jak sobie będzie radzić złotówka, pana profesora zdaniem, bo są przewidywania, że być może kończy się epoka petrodolara i cały rynek walutowy będzie przebudowany.
Znaczy, ja generalnie uważam, że jest sytuacja korzystna, bo tutaj też na przykład politykę monetarną wiele krajów wschodzących, do których też zaliczamy Polskę, bo Polska jest też takim krajem jakby na dorobku, czyli krajem wschodzącym, nie jest krajem takim bogatym jak Niemcy, Francja czy Stany Zjednoczone. Tamte to są tak zwane kraje dojrzałe, a my po prostu jako kraj wschodzący możemy tak prowadzić politykę monetarną, żeby właśnie ten kurs walutowy był korzystny dla naszych polskich eksporterów. Dlaczego to jest ważne? Proszę zobaczyć, że w okresie kryzysu, teraz popatrzymy ostatnie miesiące, mamy nadwyżkę eksportu nad importem. Czyli to oznacza, że mamy, tak jak to się mówi w ekonomii, eksport netto mamy, czy dodatnie jakby tę relację. Czyli to oznacza, że jest wkład do PKB, że powoduje to, że spadek PKB w tym apogeum kryzysu nie był tak mocny, jak mógłby być, gdybyśmy nie mieli tej nadwyżki eksportowej nad importem. I teraz też nam to pomaga, bo jednak cały czas to jest motor, eksport oprócz konsumpcji, staje się ważnym motorem polskiego PKB. I uważam, że właśnie polityka monetarna powinna iść w tym kierunku, żeby ten kurs walutowy był korzystny dla polskiego eksportu, bo wtedy poprzez to chronimy miejsca pracy, właśnie tych osób, które są zatrudnieni u polskich eksporterów i generalnie chronimy, jakby podtrzymujemy tempo wzrostu gospodarczego.
A z drugiej strony jest tak, że mówi się, że w tej chwili rząd będzie brał kolejne pożyczki i że gdzieś tam w tle jest po pierwsze presja inflacyjna, która może się pojawić, a po drugie, no, że złotówka przy takiej polityce budżetowej będzie tracić.
Znaczy uważam, że generalnie jest tutaj sytuacja taka korzystna, że no ja na przykład nie podzielam takich jakby pesymistycznych jakby tendencji, bo zobaczmy, że no jeszcze pamiętam, jak w pierwszej fali tego kryzysu nam wieszczono, że jak no tak mocno obniżymy te stopy, to przecież złoty poleci w dół, że to po prostu się załamie sytuacja walutowa. Natomiast proszę zobaczyć, że nic z tych rzeczy. My, oczywiście na początku tam parę dni było pewne wahania, natomiast później złoty wrócił do pewnego trendu i poza tym pamiętajmy, że my jesteśmy, teraz ostatnie na przykład dane dotyczące oceny agencji ratingowych, agencja Standard & Poor's bardzo pozytywnie oceniła naszą politykę monetarną i generalnie widać, że te ośrodki międzynarodowe, na przykład MFW czy The Economist przewidują na 2021 rok, że jednak stan polskiej gospodarki się będzie szybko poprawiał, że będzie odbijać gospodarka szybciej niż na przykład właśnie te wspomniane kraje strefy euro czy też inne kraje, nawet te bardziej takie bogate. I to oznacza, że właśnie to jest jakby zaufanie i też do tego, do naszego kraju. I też nie podzielam tego, że to akurat musi się odbić bardzo mocno na naszym złotym. Tak? Znaczy widać, że jednak złoty jest mimo wszystko stabilny. A poza tym, tak jak powiedziałem, NBP, tutaj warto powiedzieć słuchaczom, że my prowadzimy takie badania dotyczące granicznego kursu opłacalności polskiego eksportu. To jest tak co kwartał, jest taki szybki monitoring NBP, gdzie się po prostu są robione ankiety wśród polskich przedsiębiorców. No i właśnie są tam oni pytani, jaki ten kurs jest dla nich odpowiedni, daje im tą rentowność, zapewnia im rentowność ich wyników, ich działalności gospodarczej. I generalnie z ostatnich badań wynika, że to jest bardzo korzystny poziom i to napawa optymizmem, że jednak ta koniunktura wcale nie musi być tak dramatycznie niska, jak to się właśnie dzieje w innych krajach.
A sama rola Narodowego Banku Polskiego, jaka będzie w przyszłości, czy banków centralnych w ogóle, o tym też rozmawialiśmy, panie profesorze, że być może na całym świecie zapanuje model dalekowschodni, model azjatycki, gdzie banki centralne, banki emisyjne istotnie ingerują nie tylko w politykę monetarną, w politykę walutową, ale także w taką czysto politykę finansową, że kupują akcje, kupują obligacje, że są także dostarczycielem kapitału dla rynku.
Znaczy ja uważam, że to nie jest nic złego, bo można powiedzieć, że stan bankowości centralnej, czyli ten model takiej tradycyjnej bankowości centralnej, jakie my do tej pory znaliśmy, to znaczy bank centralny patrzy tylko na inflację, że jest taki konserwatywny, jest bardzo taki sztywny, prowadzi sztywną, przewidywalną politykę monetarną. Właśnie to odchodzi moim zdaniem do lamusa. Jednak zaczęło się, to zresztą też podkreślam to w swoich wypowiedziach, od ostatniego tego kryzysu lat 2008-2009. Właśnie od tego kryzysu następuje zupełnie przemiana bankowości centralnej. Banki centralne stają się potężnymi instytucjami finansowymi, mają potężne aktywa, tak jak tutaj wspominałem wielokrotnie, że na przykład taki bank, no, bo my mamy aktywa w relacji do PKB naszego, to jest jakieś 20%, a przykładowo taki bank Czech to jest 60% już ponad, ale są kraje takie jak bank Japonii, bank Szwajcarii, to mają ponad 100% do krajowego PKB, mają takie potężne instytucje finansowe i rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, że banki centralne, no czy po co to jest dokonywane? No właśnie po to, żeby być skutecznie oddziaływać w sytuacjach takich kryzysowych. Bo ten ostatni kryzys właśnie tamtych lat 2007-2008 jakby uczulił banki centralne i rządy poszczególnych państw, że trzeba mieć dodatkowe instrumenty jakby w reagowaniu na takie sytuacje kryzysowe. I teraz przyszedł drugi kryzys, teraz ten, który jest bardzo trudny i właśnie te banki, które się przygotowały do tego, one szybko jakby starają się pomóc. Natomiast tutaj mogę jeszcze powiedzieć, że...
To ja tylko dopytam się co do tej pomocy, czy ona nie będzie długofalowo szkodliwa dla gospodarki. Mówi się, że w wyniku kryzysu lat 2007-2009 tylko w amerykańskiej gospodarce, ale także w tych innych wzrósł odsetek tzw. firm zombie, czyli firm, które w naturalnym, czystych warunkach rynkowych musiałyby paść, bo są już nieefektywne, ale dzięki różnego rodzaju dotacjom i pomocom cały czas funkcjonują, osłabiając de facto gospodarkę.
To znaczy generalnie ważne było, że przetrwały zdrowe firmy, znaczy ta zdrowa część gospodarki. Gdyby na przykład w tamtych latach 2007-2009 jakby nie było tej reakcji osłonowej banków centralnych, no to mielibyśmy bardzo trudny kryzys, który prawdopodobnie jeszcze by do tej pory pewnie mógł trwać, bo nawet w tamtych czasach, znaczy te kilkanaście lat temu uważano, że gdy nie będzie ostrej reakcji banków centralnych i rządów, to po prostu grozi nam kryzys z lat 30., tak? I to nawet już wtedy mówiono, tak? Podczas tego kryzysu finansowego. Także tutaj moim zdaniem ta rola banków centralnych się zmienia. Ja uważam, że to jest szansa też dla naszego kraju właśnie, że my też możemy jako kraj wschodzący właśnie tutaj, ponieważ właśnie mamy tą suwerenność monetarną, czyli mamy swobodę decydowania o celach działania, instrumentach działania naszego banku centralnego i możemy tutaj mamy pewien atut konkurencyjny w stosunku do innych krajów. Ja tutaj wielokrotnie podkreślałem z panem redaktorem, że toczy się ta wojna ekonomiczna na naszych oczach dzisiaj, tak? Tam mamy trzecią wojnę światową, która jest wojną ekonomiczną tak naprawdę. I te kraje, które mają narzędzia w tej wojnie, pewne narzędzia finansowe, bo elementem tej wojny to kiedyś, no to wiadomo, to wojsko było, to czołgi, samoloty i tak dalej, a teraz to są instytucje finansowe. Potężne instytucje finansowe, które są tworzone w krajach wschodzących, które właśnie rywalizują w tej wojnie, znaczy które bronią, no, rywalizacja głównie chodzi o to, żeby bronić swoich gospodarek właśnie w takich kryzysach w takich trudnych czasach jak teraz. Tak?
To już kończąc, bo i czas nam się, panie profesorze, powoli kończy. Polska ma takie instytucje, powstał Polski Fundusz Rozwoju. Czy to jest taka instytucja, która może walczyć z innymi podmiotami w tej wojnie finansowej?
Walczyć i pokazała tutaj w ostatnich miesiącach, że potrafi to robić. Proszę zobaczyć, że nasza instytucja, Polski Fundusz Rozwoju, no odzyskaliśmy własność. Na przykład odbiliśmy banki takie jak PKO S.A., czy Bank Ochrony Środowiska od inwestorów zagranicznych. Teraz to są polskie banki, które mogą działać właśnie w interesie polskiej gospodarki i mogą szybko działać tą ofertę depozytowo-kredytową, dopasowywać do potrzeb polskiej gospodarki w kryzysie teraz, tak? I to między innymi PFR do tego służył, ale oczywiście trzeba budować kolejne instytucje. Ja jestem zwolennikiem, żeby bank centralny właśnie rozbudowywać, nasz bank centralny, żeby stawał się coraz bardziej potężną instytucją finansową. To wielokrotnie mówiłem, że można zwiększyć, znaczy można poprawić sposób zarządzania rezerwami walutowymi, żeby były większe zyski odkładane do budżetu państwa, tak? Żeby na przykład wspomagać jakieś tam dodatki, dawać polskim emerytom. Część tych zysków, z tych rezerw można po prostu tak założyć, jak na przykład w banku, Bank Norwegii to robi, tak? Czy w Norwegii jest tak właśnie.
Powiedział profesor Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Wybiła godzina 11. Tutaj kończymy ten etap rozmów o ekonomii, a ja już państwa zapraszam po godzinie 12.10. Za chwilę serwis informacyjny.
Dzień Ekonomii w Radiu Wnet.
Sponsorem Dnia Ekonomii jest PKO Bank Polski.